Mówi Paryż RFI, czwartek, trzeci dzień grudnia 2009 roku. Witają Państwa Grażyna Chmurska, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Stefan Riger, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Premier Rosji Władimir Putin podczas telewizyjnego dialogu z narodem dał do zrozumienia, że nie wyklucza swojej kandydatury na prezydenta w wyborach w roku 2012. Rosyjska policja odkryła bombę w samochodzie zaparkowanym na dworcu kolejowym w miejscowości Segerza w Karelii na północnym zachodzie Rosji. W hotelu w stolicy Somalii w Mogadiszu nastąpiła eksplozja. Pośród licznych ofiar znaleźli się trzej ministrowie zdrowia, edukacji oraz szkolnictwa wyższego. Sąd w Urumqi skazał na karę śmierci pięć kolejnych osób po lipcowych krwawych zamieszkach w Xinjiangu na północnym zachodzie Chin. We Francji trwa strajk pracowników muzeów państwowych. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Amerykański sekretarz obrony Robert Gates podpisał rozkaz o wysłaniu do Afganistanu dodatkowych 30 tysięcy żołnierzy. Kontyngent zostanie uzupełniony najpóźniej do końca sierpnia. Rozkaz został podpisany na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One po wygłoszeniu przez Baracka Obamę przemówienia Wojskowej Akademii West Point, podczas którego oznajmił on o wysłaniu dodatkowego kontyngentu Marines. Pierwsze oddziały wyruszą do Afganistanu najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni. Robert Gates nie wykluczył, że ofiar spośród amerykańskich żołnierzy będzie sporo. Przypomniał on, że w październiku zginęło w Afganistanie 44 amerykańskich żołnierzy, a w listopadzie 15. Mówi Paryż RFI. Premier Rosji Władimir Putin podczas telewizyjnego dialogu z narodem dał do zrozumienia, że nie wyklucza swojej kandydatury na prezydenta w wyborach w 2012 roku. Zastanowię się, mam jeszcze sporo czasu, powiedział Putin, który był już dwukrotnie prezydentem Rosji. Dodał, decyzje dotyczące kampanii wyborczej w roku 2012 zależeć będą od rozwoju sytuacji ekonomicznej i społecznej. Jeśli zaczyna się myśleć o popularności, natychmiast ma się ręce i nogi związane i nie sposób podejmować ważnych decyzji ekonomicznych i społecznych, które niekiedy nie są popularne, powiedział premier Rosji. Jednocześnie podczas dialogu z narodem Putin popełnił gafę. Powiedział on mianowicie, że popularność w sondażach go zupełnie nie obchodzi. Popularność Putina w ostatnim czasie wyraźnie spadła, ponieważ w Rosji i tak nie ma żadnych wyborów. W kilka godzin po wystąpieniu Putina obecny prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, przebywający z oficjalną wizytą we Włoszech, oświadczył, że nie wyklucza ponownego startu w wyborach prezydenckich w roku 2012. Rosyjska policja odkryła bombę w samochodzie zaparkowanym na dworcu kolejowym w miejscowości Segerza w Karelii na północnym zachodzie Rosji. Policja rosyjska zwiększyła znacznie czujność po zamachu na pociąg pasażerski Newski Express relacji Moskwa-Petersburg. W samochodzie oprócz bomby odnaleziono również lekką broń maszynową. W ubiegłym tygodniu na trasie kolejowej Aktriabskaja między Moskwą i Petersburgiem doszło do zamachu bombowego na Newski Express, w wyniku którego zginęło co najmniej 26 osób, a blisko 100 odniosło rany. Po katastrofie wzmocniono ochronę rosyjskich kolei. Na całej liczącej 650 km w trasie kolejowej Petersburg-Moskwa planuje się instalację systemów wideo oraz innego typu kontroli. Mówi Paryż RFI, w hotelu w stolicy Somalii w Mogadiszu nastąpiła eksplozja. Pośród licznych ofiar śmiertelnych znaleźli się trzej ministrowie zdrowia, edukacji oraz szkolnictwa wyższego. Minister sportu i turystyki został w wyniku eksplozji ranny. Szczegóły zajścia nie zostały na razie ujawnione. Według AFP i Reutera zginęło co najmniej 9 osób. Do zamachu, najprawdopodobniej samobójczego, doszło podczas uroczystości wręczania dyplomów absolwentom wyższych uczelni. Prawdopodobnie był to zamach samobójczy. W Somalii od prawie dwóch dekad trwa wojna domowa. Słaby rząd kontroluje tylko część kraju. Reszta znajduje się m.in. w rękach islamistów, z którymi walczą wojska Unii Afrykańskiej. Mówi Paryż RFI. W Damaszku doszło do eksplozji autobusu z irańskimi pielgrzymami. Według AFP, powołującej się na telewizję Al Jazeera, eksplozja spowodowała dziesiątki ofiar. I świadkowie mówią, że była to bomba i że jest co najmniej sześciu zabitych i wielu rannych. Do eksplozji doszło na zatłoczonym przedmieściu syryjskiej stolicy Sajeda Zainab, na którym znajduje się sanktuarium poświęcone wnuczce Mahometa, cel pielgrzymek z szyitów. Rejon zajścia otoczyły siły bezpieczeństwa Syrii. Agencja France Press przypomina, że we wrześniu ubiegłego roku w zamachu bombowym w tej samej części Damaszku zginęło 17 osób. Syryjski minister spraw wewnętrznych, generał Said Mohamed Samur, twierdzi, że eksplozja nie była zamachem terrorystycznym. Powiedział, że w autobusie pękła opona i że zginęły 3 osoby. W wersji oficjalnej przeczą naoczni świadkowie, którzy twierdzą, że eksplozja nastąpiła w tylnej części autobusu, który stał na stacji benzynowej. Wśród ofiar są pracownicy stacji. Uszkodzone zostały okoliczne budynki, na ulicach leży szkło z szyb, które powypadały z okien. Mówi Paryż RFI. Sąd w Urumqi w Chinach skazał na karę śmierci 5 kolejnych osób po lipcowych krwawych zamieszkach w Xinjiangu na północnym zachodzie Chin, poinformowała agencja Xinhua. Wedle tej agencji sąd skazał ponadto 2 osoby na dożywocie. W połowie listopada Chiny poinformowały o egzekucji 9 Ujgurów za udział w zamieszkach, w których zginęło blisko 200 osób. 5 lipca 2009 roku Ujgurzy, grupa etniczna wyznająca islam i pochodząca z tureckiej grupy językowej, zaatakowali członków stanowiącej w Chinach większość grupy etnicznej Han, co 2 dni później doprowadziło do odwetu. Chiny obwiniają o wywołanie zamieszek zagraniczne organizacje opowiadające się za szerszymi prawami dla Ujgurów. 4 miesiące po zamieszkach w Xinjiangu wciąż obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, nie ma dostępu do internetu i zablokowane są międzynarodowe numery telefoniczne. Mówi Paryż RFI. We Francji rozpoczął się strajk pracowników większości muzeów państwowych. Turyści nie mogli obejrzeć zbiorów paryskiego Musée d'Orsay, Louvre, Muzeum Rodena, ani wjechać na Łuk Triumfalny. Zamknięto również pałac w Wersalu. Do centrum Pompidou, zamkniętego już od ponad tygodnia, dołączyły inne muzea. Pracownicy żądają, jak zwykle, pieniędzy, podwyżek płac i zwiększenia subwencji państwowych. Po południu z przedstawicielami 7 związków zawodowych organizujących strajk spotkał się minister kultury i komunikacji społecznej Frédéric Mitterrand. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Stefan Riger i Piotr Błoński.
Człowiek jest małpą, która wątpi, streszcza myśl antropologa Alberta Piet w recenzji z jego ostatniej książki Antropologia egzystencjalna, lewicowy dziennik Libération. W samej rzeczy nie jeden temat z dzisiejszej prasy: Sarkozy kontra londyńskie City, Afganistan, szwajcarskie minarety, budzi poważne wątpliwości osobnika z rzędu naczelnych, którym niewątpliwie jestem. Nawiązanie do naszych kuzynów z drzewa o tyle jest trafne, że samiec Homo sapiens pozostaje wciąż pod wieloma względami na etapie jaskiniowca z Cro-Magnon, jak pisze Libération w wielostronicowym dosie zatytułowanym Mężczyźni dają plamę, a dają, gdyż mimo feministycznej rewolucji wykręcają się dziś tak samo jak przez minione tysiąclecia od wszelkich prac domowych. Z wielkiej ankiety sporządzonej na zlecenie Krajowego Instytutu Badań Demograficznych INET wynika mianowicie, że w 80% tego rodzaju obowiązki, pranie, zmywanie, gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi spadają wciąż na kobiety. Mało tego, skłonność do bumelanctwa wzrasta u panów, afe, z chwilą przyjścia na świat pierwszego i zwłaszcza następnych dzieci. Jako się rzekło, Cro-Magnon. Osławiony parytet damsko-męski, do którego daleko jeszcze w sferze publicznej, w sferze prywatnej leży i kwiczy, nawet jeśli, jak komentuje w Libération socjolog Dominik Meda, wśród młodych par, zwłaszcza z wyższym wykształceniem, widać próby przełamania tej dyskryminacji. Francja nie jest tu wyjątkiem. Zwichnięcie równowagi jest powszechne. Jedynie takie kraje jak Szwecja i Norwegia pokazują, że można inaczej. Szwedzi skonceptualizowali system, w którym obie strony, damska i męska, powinny pełnić obie role rodzica i pracującego, wkładając w oba te zadania porównywalny wysiłek. Jest to model, który który należałoby promować i odgórnie wesprzeć, konkluduje Dominik Meda. Wróćmy jednak do początkowych wątpliwości, albowiem wobec wszystkich gorących tematów, eskalacja w Afganistanie, wyklęcie minaretów w Szwajcarii, kapitalizm finansowy, trudno nie żywić tak zwanych uczuć mieszanych. Znacie pewnie ich definicję z głupiego wica, kiedy teściowa wpada twoim samochodem do rzeki. Żywię je, dajmy na to, wobec polemiki między prezydentem Sarkozym a londyńskim City. Koła biznesu w Wielkiej Brytanii, o czym donosi w głównym tytule prawicowy Le Figaro, wściekłe są mianowicie na francuskiego prezydenta i prasa Albionu nie zostawia na nim suchej nitki. Po tym, jak ośmielił się przedstawić nominację Michela Barniera na komisarza do spraw rynku wewnętrznego Unii jako zwycięstwo modelu francuskiego nad kapitalizmem anglosaskim, którego finansowe ekscesy doprowadziły do światowego kryzysu. Pan Sarkozy swymi deklaracjami podkopuje Unię Europejską, kipi gniewem Angela Knight, szefowa potężnego Związku Brytyjskich Bankierów BBA, dodając wojowniczo, że jeśli niektórym się zdaje, że uda im się zniweczyć lata wysiłków niezbędnych do przekształcenia Zjednoczonego Królestwa w centrum finansowe planety, to grubo się mylą. Brytyjscy eurosceptycy, którzy źle przełknęli nominację Barniera na kluczowe stanowisko w Brukseli, gdyż to w jego gestii leżą sprawy związane z uregulowaniem systemu finansowego, zaczynają żałować, że dali się ugłaskać mniej istotnym z ich punktu widzenia stanowiskiem szefa europejskiej dyplomacji. Michel Barnier jawi im się jako koń trojański Europy, która wszystko chce reglamentować, zaś Sarkozy'ego prasa wyspiarska oskarża o populizm i tanią demagogię. Chętnie bym jej przyklasnął, gdyby przynajmniej formalnie nie zgadzał się z retoryką Sarkozy'ego i gdyby nie była to tylko retoryka. Zresztą Francuzi, z których wielu widzi w nim ultraliberała z nożem w zębach, podczas gdy jest raczej jakobinem z odwróconym znakiem, czyli bonapartystą, jakoś nie doceniają jego płomiennej obrony modelu francuskiego jako antidotum na anglosaskie prawo dżungli, gdyż uważają w większości, że od początku kadencji zajmuje się głównie rozwalaniem tegoż modelu w duchu rzekomo liberalnym. To też filipika Sarkozy'ego niewiele mu pomogła. W ostatnim sondażu zjeżdża na 34%, rekordowo niski stopień popularności. Jak mawiał Kisiel, parafrazując Marksa, każdemu wedle tego, na czym mu mniej zależy. Skoro jesteśmy przy sondażach, wspomnijmy jeszcze na koniec, za tym samym Le Figaro, że ewentualna islamofobia nie jest bynajmniej szwajcarską, tylko specjalnością, choć jest dziś w dobrym tonie Szwajcarów demonizować i raczyć znanym drzewie i przydomkiem kretynów alpejskich. Z przeprowadzonej przez IFOP ankiety wynika, że również 46% Francuzów opowiada się za wyklęciem z francuskiego pejzażu minaretów, a 41% nawet za zakazem budowy meczetów. Przed 8 laty było ich raptem 22%. Wszędzie zatem w Europie nasila się nieufność i wzbiera uczucie strachu. A strach, jak wiemy, rzadko jest dobrym doradcą.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Tematy poruszane dziś w Le Monde to zamierzone małżeństwo Peugeot z Mitsubishi, statystyczny portret Francji wielokulturowej, to w związku z debatą na temat tożsamości narodowej, starania o ubezwłasnowolnienie najbogatszej francuski, 87-letniej Liliane Bettencourt, przez jej własną córkę, oraz zaciekła obrona pani minister zdrowia Roselyne Bachelot przed krytyką jej poczynań w walce z grypą A za pomocą masowych szczepień. Ale artykuł redakcyjny, wsparty zresztą całą stroną dalszych wywodów, poświęcony jest polemice z wrogami regulacji finansowej, którzy, w zgodnej opinii francuskiej prasy, gnieżdżą się w londyńskiej City. Jeśli wierzyć brytyjskiej prasie, czytamy w Le Monde, sytuacja jest poważna. Paryż chce zgładzić City. Jak? Ano, regulując przesadnie europejskie finanse. Hersztem spiskowców jest Nicolas Sarkozy, oczywiście. Głównym jego wspólnikiem José Manuel Barroso. Katem Michel Barnier, mianowany przez Barroso pod naciskiem Sarkoziego na strategiczny stołek komisarza do spraw rynku wewnętrznego i usług finansowych. Każdy przyzna, czytamy dalej, że Sarkozy nie zabłysnął skromnością w komentowaniu tej nominacji. Każdy też zgodzi się ze zdaniem, że Barnier uosabia inną zgoła politykę niż jego ultraliberalny poprzednik, Irlandczyk Charlie McCreevy. Tym niemniej przypisywanie Francji niecnych intencji nie jest uzasadnione. Po pierwsze dlatego, że jednomyślnie uważa się, iż mechanizmy samoregulacyjne rynku zawiodły. Na alarm bije już od wiosny nie żaden francuski biurokrata kolbertysta, lecz jeden ze sławniejszych poddanych jej królewskiej mości, Lord Towner, szef Urzędu Nadzoru Rynków. Uważa on, że, cytuję, świat finansowy nie wyciągnął żadnej lekcji z kryzysu i że miejsce, jakie zajmują w gospodarce finanse, jest wyraźnie zbyt duże. Dokładnie to samo mówi Sarkozy. Przecież to nie we Francji, lecz w Wielkiej Brytanii banki musiały niedawno zostać albo upaństwowione, albo otrzymać masowe wsparcie. Podobno nawet część tej pomocy przyznano w największym sekrecie. Twierdzenie, że Barnier pragnie zaszkodzić interesom City, jest tym bardziej niedorzeczne, że zadania wyznaczył mu szczyt G20. Prawdą jest natomiast to, że londyńska City musi przemyśleć swój model działania i że nadzór finansowy musi zostać wzmocniony. Jak podkreślili ostatnio Trichet i Strauss-Kahn, odpowiednio prezes Europejskiego Banku Centralnego i dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego, obaj Francuzi, podatnik nie zgodzi się po raz drugi na ratowanie finansjery.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Francuski minister budżetu Eric Vers w odpowiedzi na liczne ataki i niepokoje, jakie wzbudziła w Wielkiej Brytanii nominacja Francuza Michela Barniera na stanowisko komisarza europejskiego do spraw rynku wewnętrznego i finansów, powiedział: Francja nie będzie się przecież tłumaczyła z tego, że przyznano jej ważne stanowisko w ważnej dziedzinie, w dziedzinie finansów, która dotyczy jednych z najważniejszych spraw w Europie i na całym świecie. Vert zapewnił ponadto, że komisarz Unii Europejskiej będzie bronił całej Europy, a nie występował jedynie w imieniu Francji. Nominacja ta wzbudza, jak powiedziałem, duże niepokoje w sercu finansowym Londynu w City, gdyż wszyscy obawiają się teraz zbyt dużej regulacji spraw finansowych z Brukseli, a pośrednio i z Paryża, i boją się ucieczki z City niektórych aktorów finansowych posiadających tam duże aktywa. Posłuchajmy londyńskiej korespondencji Muriel Delcroix z Radio France Internationale. Podkreśla ona m.in., że ostatnio obserwowany triumfalizm prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego wokół tej nominacji jest bardzo źle widziany w Londynie.
Enough is enough. Trop, c'est trop. La nomination de Michel Barnier à la Commission européenne.
Enough is enough. Co za dużo, to niezdrowo. Nominacja Michela Barniera na komisarza europejskiego i tak już stanowiła gorzką pigułkę do przełknięcia, ale czara goryczy została przelana w chwili, gdy Nicolas Sarkozy zaczął z triumfem w głosie oznajmiać wszemi wobec, że nominacja ta wyraża poparcie dla gospodarczej polityki francuskiej. Stowarzyszenie Brytyjskich Bankierów na swej stronie internetowej w sposób zdecydowany potępia wrogie komentarze prezydenta Francji, które budzą poważne wątpliwości co do bezstronności Francji w Komisji Europejskiej. Trzeba podkreślić, że od kilku dni Nicolas Sarkozy nie kryje satysfakcji. Po pogratulowaniu samemu sobie z powodu triumfu francuskiego sposobu regulacji finansowych i podkreśleniu, że Anglicy ponieśli w tym względzie kompletną klęskę, nie odmówił sobie w środę przyjemności powiedzenia, że nominacja Michela Barniera pozwoli na narzucenie Europie francuskiego modelu finansowego. Oczywiście w podtekście wyraźnie czytamy nie tego anglosaskiego. Wystąpienie to wywołało bardzo negatywny efekt w Londynie. Postawienie Francuza u finansowego steru Europy rodzi obawy, czy czasem Francuzi nie chcieliby przejąć kontroli nad City. Brytyjski minister finansów Alistair Darling wystosował wobec Francji ostrzeżenie wydrukowane w gazecie The Times. Czy się tego chce, czy nie, Londyn jest jedynym miejscem, które naprawdę rywalizuje z Nowym Jorkiem. Zatem w interesie całej Europy leży to, aby w City działo się dobrze. Informacja jest zatem jasna. City należy zostawić w spokoju.
De toute l'Europe qu'elle puisse prospérer. Le message est donc clair, pas touche à la City. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Z Londynu mówiła Muriel Delcroix. Michela Barniera broni także, co oczywiste, bo sam go przecież nominował, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. To najbardziej właściwy człowiek na właściwym miejscu, powiedział pan sekretarz. Rzeczniczka komisji, pani Pia Ahrenkilde Hansen, zapewniła dziennikarzy, że José Manuel Barroso wystarczająco długo i obszernie wyjaśniał wszystkim zainteresowanym swój wybór i przekazanie portfela komisarza europejskiego do spraw rynku wewnętrznego i finansów właśnie Michelowi Barnierowi.
Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wielkością sztuki prawdziwej było, w przeciwieństwie do tego, co pan de Norpois nazwałby zabawą dyletanta, odnalezienie, uchwycenie, ukazanie nam tej rzeczywistości, od której żyjemy z dala, od której odchodzimy coraz bardziej, w miarę jak konwencjonalna wiedza, która nam ją zastępuje, nabiera gęstości i nieprzemakalności, tej rzeczywistości, której moglibyśmy nie poznać aż do samej śmierci i która jest po prostu naszym życiem. Ten cytat z Utraconego czasu Marcela Prusta wybrany został jako motto dla nowej paryskiej galerii sztuki współczesnej, Galerii Vincent Pietryka, otwartej w czwartek 3 grudnia nieopodal Muzeum Orsay. Z dala od zgiełku i hałaśliwej sensacyjności zbyt często towarzyszącej pokazom twórczości współczesnej, Vincent Pietryka, paryżanin o polskim nazwisku, przez długie lata przygotowywał się do otwarcia galerii proponującej sztukę silnie osadzoną w tradycji rzetelnej techniki malarskiej lub rzeźbiarskiej i głębokiej wiedzy fachowej, sztukę wyraźnie nawiązującą do zachodniego dziedzictwa artystycznego, ale nie naśladowczą, lecz autentycznie nowoczesną. Wśród 10 artystów, z którymi zaczyna swą wielką przygodę, Vincent Pietryka na pierwszą wystawę zaprosił malarza mało znanego szerszej publiczności, ale niezwykle cenionego w kręgach najbardziej wymagających kolekcjonerów. Jest nim Pascal Vinardel, urodzony w 1951 roku w Casablance, a mieszkający we Francji od lat 60., który studia odbył w paryskiej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych, a w latach 90. wykładał w Wyższej Szkole Sztuk Zdobniczych ENSAD. Twórczość Pascala Vinardela to przede wszystkim pejzaże miejskie i podmiejskie. Na pierwszy rzut oka realistyczne, kojarzące się z włoskimi widokami Courbetta. Skupiają natychmiast uwagę swoim nastrojem liryczno-nostalgicznym i ujawniają stopniowo dalsze skojarzenia. Elementy hiperrealistyczne i pewne gry proporcji pokazują, że przetrawił on lekcje surrealizmu Kiricka lub Magritta. Atmosfera tych obrazów ma też coś wspólnego z atmosferą obrazów Balthusa. Niezależnie od tych skojarzeń wciągają one w swój świat dzięki precyzyjnemu stosowaniu wszystkich środków malarskich. Fakturą, sposobem kładzenia farby, wysmakowaną, zniuansowaną kolorystyką, żelazną kompozycją, której wewnętrzne relacje odkrywa się bez końca. Choć jest to malarz dyskretny, miał on już 10 wystaw indywidualnych w Paryżu, Bordeaux i Pont-l'Évêque oraz na salonach takich jak Fiac i ponad drugie tyle zbiorowych. Ma też specyficzną klientelę. Nabywcami i wielbicielami jego obrazów są ludzie, którzy zamiłowanie do sztuki współczesnej łączą z głębokim znawstwem sztuki dawnej. Ludzie, którzy odnajdują się w poglądach takich autorów jak akademik Marc Fumeroli, były dyrektor Muzeum Picassa Jean Clerc czy krytyk i eseista Jean-Philippe Domecq. Obrazy tworzy się zapewne także po to, by w nich zamieszkiwać, mówi Pascal Vinardel w rozmowie z Vincent Pietryką opublikowanej w witrynie galerii. Tak jak dziecko buduje sobie w lesie szałas z gałęzi, szałas wysublimowany i nieużyteczny, tak jak Pessoa, który zamieszkiwał w swoich tekstach bardziej niż na ulicach Lizbony. Ale szałas, tak jak malarstwo, mówi jeszcze o lesie i o czasach, w których byliśmy w nim niewidoczni. Z całą pewnością maluje traktujemy świat utracony lub niemożliwy. W każdym razie coś, co mogło lub powinno było istnieć. Krzesamy ogień w nocy swoich wspomnień, po czym szkicujemy po omacku przybliżone plany Edenu, dostrzeżonego na skrzyżowaniu naszych skromnych ludzkich satysfakcji. Ale po drodze, jako potwierdzenie, mamy piękno.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the
Paryż, miasto światła, Paryż, stolica zakochanych. Do takich sloganów lansowanych głównie przez biura turystyczne i określeń z folderów reklamowych zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Tymczasem okazuje się, że Paryż może być także stolicą europejskiej nudy. Takie szokujące hasło rzuca poważny skądinąd dziennik Le Monde. Jest to gazeta, która niekiedy płynie tak bardzo lewym halsem, że czasami można zapaść na chorobę morską, ale nie jest to dziennik brukowy. Le Monde nie należy do tego rodzaju prasy, o którym Anglicy powiadają w sposób dosadny, acz całkowicie uzasadniony gutter press, czyli prasa nurzająca się w bebechach. Wykluczone są także interesy partyjno-ideologiczne, bo Paryżem rządzi czerwono-zielona ekipa pod batutą socjalistycznego mera homoseksualisty Bertranda Delanoë, więc jakiekolwiek przycinki z gatunku stawiania pod ścianą i przywoływania do politycznej poprawności po prostu odpadają w przedbiegach. A zatem potraktujmy tezę francuskiej gazety poważnie, tym bardziej, że zamieszczono owe refleksje w dziale kultura. Do dzieła, szpalty w dłoń i gońmy na paryskie barykady. To, że Paryż czeka kiedyś taki właśnie los stolicy europejskiej nudy, to można było przewidzieć, chociaż zakochani w tym mieście ludzie nie dopuszczają do siebie takie myśli. Piszę ludzie, a nie paryżanie, bo z Paryżem jest jak z Zakopanem. Andrzej Struk podzielił osoby przebywające pod Tatrami na trzy kategorie. Na górali, na zakopiańczyków i na mieszkańców Zakopanego. Góral to wiadomo, klany gąsieniców czy bachledów. Mieszkańcy Zakopanego to ci, których tutaj przywiały niekoniecznie wiatry halne. Są, żyją, mieszkają. A Zakopiańczycy to cała ta napływowa warstwa, która po prostu to miejsce pokochała, chociaż mieszka gdzie indziej. To ci wszyscy makuszyńscy, choromańscy, chałubińscy, tetmajerowie, witkiewiczowie, słomińscy i cała plejada kolejnych postaci. Podobnie jest z Paryżem. Tyle, że gorali tu nijakich się nie dopadcy, gorali na cekwaną nimo. No i piknie. Są za to ci, którzy Paryż kochają nad życie. Są i tacy, którzy przywędrowali tutaj z dalekich krajów i za żadną cenę nie dadzą się stąd przeflancować w inne miejsce świata. Dla nich rewelacja opublikowana przez Le Monde musi być szokiem. Paryska noc zaczęła się o poranku. 18 listopada Mrostwo Paryża uruchomiło swoją nową stronę internetową. Stało się to o godzinie 11 rano. Czy to wynik nocnych szaleństw merostwa w paryskich klubach i dyskotekach? Tymczasem stowarzyszenie Technopol, które działa na rzecz obudzenia Paryża z drzemki, nadania nowego szlifu paryskiemu nocnemu życiu, bije na alarm. Sporządzona w tej sprawie petycja do władz stołecznych opatrzona jest symptomatycznym tytułem Noc umiera w milczeniu. Trzeba przyznać, że to nie pierwszy raz, kiedy słychać głosy o tym, że Paryż przestał być stolicą nocnej zabawy i że miasto nad Cekwaną brakuje dynamicznego, energicznego działania, brakuje wizji, nieokiełznanej swobody i fantazji okraszonej szczyptą szaleństwa. Mimo tych utyskiwań, które słyszy się co jakiś czas, petycja spotkała się z bardzo żywym oddźwiękiem. Już pierwszego dnia po jej opublikowaniu pod dokumentem znalazło się niemal 13 tysięcy podpisów. Stowarzyszeniu Technopol przyklaskiwali nie tylko ci, którzy są szarymi zjadaczami bagietki i chcą korzystać z atrakcji paryskiej nocy, ale także i ci, którzy z tego żyją. Właściciele barów muzycznych, sal koncertowych, nocnych klubów i dyskotek. A tych według policji oficjalnie jest około 3 tysięcy. Szef jednej z kafejek muzycznych uważa, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy są przepisy. Z jednej strony represyjne, z drugiej często same w sobie sprzeczne i wykluczające się. To powoduje patową sytuację. Dodaje on, że nocna działalność jego baru musiała być zawieszona, bo w przeciwnym razie musiałby się liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi i wysokimi mandatami za zakłócanie spokoju w godzinach nocnych. Ze szczególną zaciekłością tępiona jest współczesna muzyka w stylu elektro czy też rap. Gilles Fruteau, który stoi na czele trzech słynnych sal koncertowych, w tym legendarnego Bataclanu, powiada, że władze przestały już używać określenia działalność rozrywkowa, które zastąpiły wyrażeniem hałasowanie i zakłócanie ciszy. Od września prowadzone przez niego sale odwołały połowę zaplanowanych na jesień koncertów w godzinach nocnych. Urzędnik stołecznej prefektury odpowiedzialny za kontakt z władzami Paryża potwierdza, że rośnie liczba skarg ze strony mieszkańców domów sąsiadujących z klubami, barami czy salami koncertowymi. Ale represyjne prawo i sąsiedzi to nie wyjaśnia wszystkiego. Przyczyn jest wiele, dla których Paryż nocą traci swoją atrakcyjność. Wysokie ceny biletów i drożyzna w barach i w klubach. Kiepski transport. Ogólne poczucie braku bezpieczeństwa w tego typu lokalach i na ulicach. Według badań INSEE 45% Paryżan, którzy pracują bądź balują między 20 a 6 rano, nie czuje się bezpiecznie w swoim mieście. Poza Showcase pod mostem Alma, dyskoteki znikają z mapy Paryża. La Palace zamieniono w teatr. Le Bain Douche stała się ofiarą konfliktu między właścicielem a sąsiadami, zaś Loco już wkrótce zostanie przez Moulin Rouge zamienione w restaurację. Czyżby mieszkańcy stolicy się posuwali w latach i już minął dla nich czar dyskotekowych szaleństw? Studenci Szkoły Wojny Ekonomicznej wykonali na zlecenie stołecznego morostwa badania, porównując nocne życie w Paryżu i w innych miastach europejskich. Z zebranych materiałów wynika, że jak się bawić, to w Berlinie, Londynie i w Barcelonie. Niezły jest Amsterdam by Night. Londyn bryluje dzięki przebogatemu wachlarzowi propozycji spędzania wolnego czasu, dzięki swobodzie i komunikacji miejskiej. Berlin tryska młodością i dynamiką, dzięki czemu stał się europejską stolicą muzyki techno. Barcelona przyciąga temperamentem i niezliczonymi możliwościami zabawy. Amsterdam zorganizował merostwo odpowiedzialne za życie w tym mieście w nocy i czynne w nocy. Trudno się dziwić, że paryscy klubowicze dzięki tanim połączeniom lotniczym wybierają się do Katalonii, do Berlina czy nad Tamizę. Bilet tani, a na noclegu zaoszczędzą. Paryż straszy, bo stał się miastem muzeum. Paryż europejską stolicą nocnej nudy. I love Paris in the springtime.
RFI,
Radio France Internationale.
On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi.
Radio du Monde.
Magazyn kulturalny. Katarzyna Zawicka.
Rok 2010 będzie rokiem Chopina. Francuzi przygotowują się do tych obchodów z dużym namaszczeniem. Planują liczne atrakcje jubileuszowe. Jedną z nich będzie wystawa poświęcona polsko-francuskiemu kompozytorowi. Będzie ona miała miejsce w paryskim Muzeum Romantyzmu od 2 marca do 11 lipca. Na razie w ramach wstępnych przygotowań do obchodów powstała propozycja wprowadzenia Chopina do Panteonu. Wystąpił z nią komisarz obchodów rocznicowych Alain Duhaul, poeta, pisarz, muzykolog i dziennikarz radiowy i telewizyjny. W liście zaadresowanym do prezydenta Republiki, opublikowanym na łamach czasopisma Klasika, numer grudniowo-styczniowy, Alain Duhaul uważa, że nadszedł czas, aby wykonać ten gest kulturowy i europejski, wprowadzając Chopina, a konkretnie przenosząc jego prochy, do Panteonu. Byłby to pierwszy muzyk, który znalazłby się wśród największych osobistości z historii Francji. Aby dostać się do tego elitarnego grona, kandydaci muszą spełniać dwa podstawowe warunki. Muszą być Francuzami z urodzenia lub naturalizowanymi. Ojciec Fryderyka Chopina był Francuzem, a on sam spędził tu znaczną część życia. Tu zmarł i jest pochowany na paryskim cmentarzu Père Lachaise. Muszą być również zachowane szczątki kandydata, a przynajmniej ich część. Dalsze kryteria są już znacznie mniej konkretne i delikatniejszej natury. Życie i działalność kandydata musiały służyć Francji, jej historii i jej wielkości. Powinny być również przykładem godnym naśladowania. Gry wideo stanowią stały przedmiot niepokoju wychowawców młodzieży. Wiele z nich, co nie jest dla nikogo tajemnicą, jest szalenie brutalnych, pełnych przemocy i z pewnością nieodpowiednich dla młodych graczy. Jak wykazują badania, niemalże wszyscy młodzi ludzie w wieku od 6 do 17 roku życia korzystają z tej formy rozrywki. Tymczasem tylko 21% rodziców słyszało o PEGI, czyli o Pan-European Game Information, europejskim systemie informacji o grach. Odpowiednie oznakowanie gier opracowane w tym systemie pozwala zorientować się, od jakiego wieku dozwolona jest gra, a także czy zawiera szczególnie szokujące elementy, takie jak na przykład wulgarny język, aluzje do narkotyków, wyjątkowa brutalność. Niestety oznakowanie to często jest zbyt dyskretne i zbyt wielu naprawdę młodych ludzi, właściwie jeszcze zupełnych dzieci, ma wolny dostęp do wszystkich gier. Francuska sekretarz stanu do spraw rodziny Nadine Morano zapowiedziała, że będzie nad tym pracować. Tymczasem wydawcy gier obawiają się, że dodatkowe oznakowanie wprowadzi kompletny zamęt w europejski system klasyfikacji, a w dodatku będzie niezgodne z normami PEGI. No i co z tym fantem zrobić? Francuscy wydawcy szykują się do masowego wydawania książek elektronicznych. W Stanach Zjednoczonych liczba sprzedanych książek cyfrowych stale rośnie. W 2007 roku stanowiły one mniej niż 1% wszystkich sprzedaży na rynku. W 2008 już 2%, a w 2009 od 4 do 5%. Na targach książki we Frankfurcie ponad połowa ekspertów przewidywała, że sprzedaż książek elektronicznych przekroczy sprzedaż książek tradycyjnych w ciągu najbliższych 10 lat. Do czytania książek elektronicznych potrzeba jednak więcej niż tylko własne oczy i ewentualnie dobra para okularów. Potrzeba odtwarzaczy, czyli elektronicznych czytników. A to jeszcze poważna przeszkoda ze względu na ciągle wygórowaną cenę. Wynosi ona od 200 do 300 euro, a badania wykazały, że musi spaść poniżej 100 euro, żeby naprawdę zainteresować klientów. Karla Bruni Sarkozy postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie piosenkarskie, wypełniając obowiązki pierwszej damy. Pod koniec listopada udała się na jedno z trudnych paryskich przedmieść Seine-Saint-Denis. Kilka dni wcześniej był tam jej mąż, prezydent republiki. W świetle Jupiterów, przy akompaniamencie syren alarmowych i w otoczeniu policjantów, wygłosił speech na temat walki z przestępczością. Karla wybrała sposób znacznie bardziej łagodny i dyskretny. W towarzystwie kilku osób z departamentu zajmującego się różnorodnością kultur przybyła do jednej ze szkół podstawowych w miejscowości Bondy. Spotkała się tam z członkami chóru dziecięcego, prowadzonego w sposób eksperymentalny od 2 lat. Dyrektor szkoły opowiedział historię chóru, jak to na początku poszukiwano tej rzadkiej perełki ukrytej gdzieś głęboko. Dzisiaj chór z Bondy to już niezależna jednostka, która potrafiła nawet narzucić nowe reguły. Niektórzy rodzice zaczęli chodzić na koncerty do słynnej paryskiej sali Pleyel. Ucząc się muzyki, dzieci uczą się dyscypliny, a ta przydaje się zawsze. Karla Bruni Sarkozy była zachwycona. Ma nadzieję, że na wzór szkoły cała dzielnica zmieni swoje oblicze. Najprawdopodobniej są to nieco wybujałe nadzieje, ale w każdym razie życzymy powodzenia młodym śpiewakom. Może kiedyś będą śpiewać tak jak chór dzieci z filmu Pan od muzyki.
RFI, la radio du monde.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te
adieu à jamais. Je suis au regret de dire que je m'en vais, car tu m'as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciennes, tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis. À présent, que serait-il? Des adieux à jamais. Je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, le vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, à présent, personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Naszym gościem jest kubańska grupa Orishas. Jej członkowie żyją na emigracji, dali się poznać na rynku międzynarodowym w roku 2000 albumem Allo Cubano, wydanym przez Universal Music Latino. Orishas łączą rytmy latynoskie z hip-hopem. Spotkali się pod koniec lat 90. XX wieku w Paryżu. W roku 2008 między Madrytem, Brukselą i Nowym Jorkiem nagrali czwartą w swej karierze płytę Cosita Buena. Posłuchajmy zatem. Orishas to bogowie afrykańskich niewolników z ludu Yoruba, przywożonych na Kubę do pracy na plantacjach trzciny cukrowej. Tradycyjne wierzenia przetrwały w wielu regionach gorącej wyspy, a zwłaszcza w regionie Santeria, z którego pochodzi świetny rum do kubańskiej odmiany caipirinha. W wielu przypadkach, jak w Brazylii, w wyniku swoistego synkretyzmu religijnego postacie Orishas pomieszały się z Jezusem, Maryją i świętymi. Orishas to, jako się rzekło, nazwa trzyosobowego zespołu młodych muzyków pochodzących z Hawany. Ich drogi zeszły się we Francji pod koniec lat 90.
I recuerda que el domingo nos vamos de pikiniki, resbalosa.
Por descubrir, consumir tu especialidad, destruir, mami. Tu genialidad estudiada en la calle donde los tatuajes de la vida te han marcado. Y solo piensas que aquí a tu lado se rime como un limón lo exprime.
La prensa
prensa, cacerías de brujas comienza. Se comenta que embrucan, hechizan, encantan, derriten carteras ajenas. Hechicera, inicia tu temporada dando vuelta, buscando portada con esa cara asfixiada. Dura como mármol de muralla china, legendario tu descaro y largo como ella misma. Oye mi china, por culpa de una bruja bandolera, perdí mi novia en carretera y esta no tenía escoba, libro de magia, sombrero ni caldera.
Orishas tworzą Roldan González Ribeiro, urodzony w 71 roku w San Felipe na Kubie, Ruzzo Iram Riveri Medina, urodzony w 72 w Hawanie, i Yotuel Omar Romero Manzanares, urodzony w 76 w Hawanie. W nagraniu pierwszej płyty Alu Cubano w roku 2000 brał jeszcze udział Liban Nunez Aleman, zwany Flaco Pro, który po wydaniu płyty opuścił zespół. Ruzzo i Yotuel, zanim założyli z Roldanem i Flaco Pro Orishas, byli członkami renomowanej kubańskiej grupy raperów Amenaza. Widać niebezpieczeństwo, jakie głosili swą nazwą, było zbyt duże, wybrali emigrację. W Paryżu wiodło im się, jak każdemu imigrantowi, ktoś pracował w klubie latynoskim, ktoś sypiał w metrze. Pierwszą i drugą płytę, druga to Emigranty z 2002, zespół łączy osoba Nicola Nokiego, francuskiego producenta i pomysłodawcy założenia zespołu, który połączył ze sobą muzyków i współtworzył ich piosenki.
Negando el ground, tú no me duras ni un minuto en este primer round.
¿Cómo está el flow? Cantando está los raperos del patio.
Si te apuraste negando el ground, tú no me duras ni un minuto en este primer round.
¿Cómo está el flow?
Quiero saber quién dio taller a esa frasecita frita de que el rap is dead. Que no siga pisoteando estrofada, solo fatiga su lengua, se atrofia, rima viverina, con la nota visca, sin saber siquiera.
Que vengo en la loma.
Cantera que asoma, va a cerrar tu venda, que como cartera todo lo soporta y que porta dentro falso cotorreo y tu cotorreo, eso huele estiércol.
Cantando está, los raperos del patio.
Si te apuras te niggas de ground.
Cantando está los raperos del patio.
Si te apuras te niggas de ground. Tú no me duras ni un minuto en este primer round.
¿Cómo está el flow? Cantando está los raperos del patio.
Si te apuras te niggas de ground.
Wspomnienie kolejnych nagrań Orishas wzbogacali swe brzmienie w linię melodyczną, dopracowywali fuzję stylów. Album El Kilo z 2005 umocnił ich pozycję na listach przebojów we Francji, Hiszpanii, w Szwajcarii, Belgii i Portugalii. Trzypłytowy album CD-DVD Antidotico z 2007 jest raczej kompilacją dotychczasowych osiągnięć grupy, nie ma na niej nowości. Na tej płycie album Cosita Buena z 2008, bardzo ciepło przyjęty we Francji, był kolejną miłą niespodzianką oryginalnych możliwości rozwoju grupy. Rap, hip-hop, funky, muzyka latynoska, ciągle poszukującej nowych pól do muzycznej eksploracji. Producentem płyty jest muzyk Laurent Rodriguez Sotelino.
Refresco negro, negro agarra y bacano, mundial de dominó, croqueta, sexo, alcohol de 23 al Capitolio, Júcaro y Morón, banda recíclano, noches del Johnny, figura extrema quemando money, todo el mundo funny. Recuerdos de la vida de este artista que si forman parte de este film ilegal es porque es real.
Morón y cuenta nueva.
Un de letras que escribo para toda mi gente, yeah. Y para ti principalmente, que quieres perderte como lo he hecho yo. Hoy vengo a contarte un montón de cuentos y detalles que a mí no me contaron. Fíjate, cuando parte la primera fase, los problemas empiezan, cuando la nostalgia se apodera de tu mente y no puedes combatirlo ni con el tamar de la abuela ni con la raspadura que te rompía los dientes. Oye, y te recuerdo los muñequitos, mochucitos y más, y qué infancia mía.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.